Maciej dzisiaj przeczytał nam fragment z Ewangelii Łukasza. Ja też dzisiaj bardzo chcę się skupić na Ewangelii Łukasza. Nie wiem, czy to jest przez to, że czytamy jako młodzież od początku. Mam nadzieję, że do końca przeczytamy wspólnie tą wersję Ewangelii, tą wersję wydarzeń dokładnie. Ale i na początku myślałem, że Maciej wybrał po prostu taki fragment, który nie ma żadnego związku z tym, co chciałbym dzisiaj poruszyć, ale no, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, co przeczytał tą historię syna marnotrawnego, to zauważam, że jest duża wspólna część. Nie będę na razie zdradzał, bo chciałbym, żebyście sami może na to wpadli, może na końcu też nawiążę do tego. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze dzisiejsze rozważanie od przeczytania Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii właśnie Łukasza, rozdział 6, wersety 20-38. To jest strona 1102, jeśli ktoś ma Biblię Warszawską ze sobą. I czytamy tak o Jezusie. A On podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezesnę z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto się uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto się zabiera płaszcz i sukni, odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przepraszam bardzo. A jeśli pożyczacie tym, którzy od was... A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie i spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą za nadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was sądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I naukowcy podobno odkryli, że jest 5 rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Jakby je tak po kolei wyliczyć, to pierwsze – bycie wdzięcznym. Drugie – to bycie optymistą. Trzecie – to zapisywanie, zapamiętywanie i powracanie do pozytywnych, przyjemnych dla nas wydarzeń. Czwarte – to rozwijanie i korzystanie ze swoich talentów. A piąte – to jest dawanie. I kiedy zastanawiałem się nad tym, to tak spojrzałem, że to wynika prosto z nauk, które Bóg nam serwuje w Biblii. Każda z tych rzeczy, pośrednio lub bezpośrednio, jest zapisana na kartach Biblii i powinna być częścią naszego życia. Jest nawet takie polskie porzekadło, które mówi, że lepiej jest dawać, aniżeli brać. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie na tym skupili swoje myśli, na dawaniu, na właśnie na byciu hojnym, to, co jest pod koniec tego fragmentu, który czytałem. I kiedy rozważymy kwestię dawania, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami. Są to cztery ważne pytania, tak mi się wydaje, które trzeba sobie zadać i znaleźć na nie biblijne odpowiedzi, żeby wiedzieć, co zrobić z tą hojnością i jak się nią posługiwać prawidłowo. Więc pierwsze z tych pytań brzmi, dlaczego w ogóle mamy dawać? Dlaczego powinniśmy być hojni? Na co to komu? Jaką mamy z tego korzyść? Dlaczego? I niektórzy z nas mają pewną łatwość w dawaniu. Potrafimy dzielić się tym, co posiadamy. To jest dla nas naprawdę, dla tych ludzi łatwo przychodzi. Inni natomiast mają pewne problemy z tym, żeby podzielić się z kimkolwiek czymś, co posiadają. Istotne jest więc zadanie sobie prostego, ale bardzo ważnego pytania. Dlaczego tak właściwie powinienem komukolwiek i cokolwiek dawać? Odpowiedź jest bardzo prosta i pewnie Wam już przyszła do głowy, ona jest bardzo fundamentalna, bo Bóg jest dawcą. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ale właśnie tak jest. Gdyby Bóg nie był dawcą, nie mielibyśmy tego wszystkiego, co obecnie posiadamy. Nie mielibyśmy przede wszystkim zbawienia, które przyszło na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset mówi tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdyby nie to, że Bóg dał Jezusa, my nie mielibyśmy życia wiecznego. I też w Jakuba, w liście Jakuba, 1 rozdział, 17 werset czytamy. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Bóg dał nam niesamowity przykład na to, co znaczy dawać, co znaczy być ofiarnym. Dał nam swojego jednorodzonego Syna. I choćby z tego powodu mamy Go naśladować. Tak jak dzieci są podobne do swoich rodziców, ponieważ obserwują i naśladują to, co robią, tak i my mamy patrzeć na Boga, uczyć się od Niego, jak powinniśmy postępować. A skoro tak sprawy się mają, to nie możemy mieć żadnej wymówki przed tym, by być ofiarnym i dawać więcej, aniżeli sami od innych bierzemy. Pamiętajmy więc, pierwsza zasada, że dajemy innym, bo sami otrzymaliśmy od Boga. Druga kwestia, drugie pytanie, tak właściwie co mamy dawać? I znowu trzeba odpowiedzieć na to pytanie. Nie możemy inaczej, jak tylko patrzeć na Boga, na życie Jezusa Chrystusa. Bo Jezus przyszedł tutaj na świat, opuścił chwałę w niebie i stał się jednym z nas. Jest w pełni Bogiem, ale dla nas także stał się w pełni człowiekiem. Nawet będąc już tu na ziemi, oddał wszystko, co miał, żebyśmy i my mogli dzięki niemu żyć. I znowu możemy przeczytać o tym w Biblii. Tym razem pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, a my winniśmy życie oddawać za braci. Naszym zadaniem jest dawać wszystko to, co mamy na chwałę Boga żywego. Nie zawsze oznacza to oczywiście oddanie życia swojego za kogoś innego, bo szczerze mówiąc, ja nie mam często możliwości, aby tak robić. Wy prawdopodobnie też nie żyjemy w takich warunkach, że trzeba aż życie swoje oddawać. Ale możemy czytać o innym aspekcie właśnie dawania. To jest w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 1 do 4 wersetu. Jest mowa o Jezusie, który zauważył pewną sytuację. Czytamy tak. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. I my mamy podobnie dzielić się tym, co mamy najcenniejszego, nie tak jak ci faryzeusze, którzy dali to, co im zbywa. Jezus dał najcenniejsze to, co posiadał, swoje własne życie tutaj na ziemi. I my powinniśmy brać z Niego przykład. Też powinniśmy oddawać to, co najcenniejsze. Więc pierwsza zasada była taka, że dajemy, ponieważ sami otrzymaliśmy od Boga. Druga zasada, której powinniśmy się trzymać, to dajemy wszystko, co posiadamy, ponieważ On oddał za nas wszystko. Trzecie pytanie, skoro już wiemy, co mamy dawać, wiemy, dlaczego mamy dawać, to komu? I musimy nad tym się zastanowić, bo inaczej nie mamy możliwości, żeby komuś coś przekazać. Wiecie, jak jest paczka, jak jest jakiś list, pocztówka, wszystko musi mieć swojego adresata. Nawet nasz najwspanialszy dar, jeżeli nie jest zaadresowany, to nie ma możliwości, żeby doszedł. I czytaliśmy przed chwilą pierwszy list Jana, rozdział 3, 16 werset, który mówi o tym, dlaczego powinniśmy dawać. Ale przeczytajmy 17 werset z tego, a dowiemy się komu, także możemy ofiarowywać. I czytamy tam tak. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Więc mamy dawać swoim braciom, a także siostrom. Mamy dawać tym, którzy są potrzebujący. Ale czy tylko nasi bracia, czy tylko nasze siostry, czy może inni ludzie także? Co Biblia mówi na ten temat dalej? Pomocny tutaj będzie w odkryciu tego fragment, który przed chwilą czytaliśmy na początku tego rozważania. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 32 do 35 werset, jest napisane tak. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jakąż wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie i nie spodziewajcie się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewierzących, niewdzięcznych i dla złych. I to jest dla mnie bardzo trudny fragment. Rozumiem, pojmuję go w pełni, ale wiem, że bardzo ciężko jest mi go stosować. Nie wiem jak wam. Kiedy myślę na przykład o swojej pracy, o swoich uczniach w gimnazjum, szczególnie o tych, którzy są bardziej wymagający mojej uwagi, to nie bardzo mam ochotę dawać im wszystko. Nie chcę dawać im aż tyle, ile daję innym, którzy są dla mnie milsi, do których muszę mieć mniej cierpliwości, z którymi się łatwiej współpracuję, do których łatwiej jest dotrzeć. Ale wiecie, Bóg nie ma takich dylematów. On kocha wszystkich jednakowo. Jest Ojcem nas wszystkich i ostatecznym, najlepszym przykładem tego, że wszyscy jesteśmy równi. Czytamy przecież w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 45 werset, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dla Boga jesteśmy wszyscy równi. Dla Boga jesteśmy wszyscy grzesznikami, którzy jedni zostali już zbawieni, inni jeszcze nie. On jest sprawiedliwy i niezależnie od tego, jakikolwiek grzech popełniliśmy, albo popełniamy nadal, możemy mieć życie wieczne w Bogu. Wystarczy nawrócić się do Niego, wystarczy naprawdę odwrócić się od swoich grzechów i zaufać w pełni Jezusowi, że to On zmarł za nas. Tak więc pierwsza sprawa była taka, że dajemy, ponieważ sami wszystko otrzymaliśmy od Boga. Druga, mam nadzieję, że pamiętacie, dajemy wszystko, bo On także oddał wszystko za nas. Trzecia, to dajemy wszystkim, bez wyjątku, bo i Bóg obdarował wszystkich. No i czwarte, ostatnia kwestia. Tak właściwie, jak powinniśmy dawać? Wiemy dlaczego, wiemy po co, wiemy komu. Pozostało nam właśnie to jedno pytanie. Jak dawać? I każdy z nas lubi dostać prezent, prawda? Czujemy się wtedy docenieni, ważni. Nieważne, jak często jest, ani jaki dostajemy ten prezent, duży, mały, drogi, czy tani, kupiony gdzieś w sklepie, czy zrobiony własnoręcznie. Liczy się sam fakt, że ktoś o nas pomyślał, docenił i obdarował nas czymś. I najważniejsze w dawaniu prezentu nie jest to, ile on jest dosłownie wart, tylko co on dla nas oznacza i jakie on niesie ze sobą przesłanie. Nawet najdroższy prezent, jeżeli możemy sobie pozwolić na taki, jeśli jest źle wręczony w niewłaściwy sposób, nie cieszy tego kogoś tak, jak prawidłowo wręczony prezent. Bardzo ważny jest styl, w jakim obdarowujemy drugą osobę. Jeżeli zrobimy coś jakby za karę, to ta druga osoba od razu to wyczuje i nie ucieszy się z naszego daru tak jak mogłaby, tak jak powinna, jeżeli dalibyśmy w odpowiedni sposób. I czytaliśmy pierwszy list Jana, już mówiliśmy o dwóch rzeczach z wersetów tam zawartych. Czytaliśmy 16, 17, ale teraz chciałbym, żebyśmy zauważyli w 18 wersecie, co jest napisane. Jest nawet napisane, jak mamy obdarowywać. Czytamy. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. I ja bardzo lubię takie sformułowanie, że miłość jest czasownikiem. To znaczy, że żeby ktoś czuł się kochany, musi tej miłości od nas doświadczyć. Nie wystarczy, że będziemy tą osobę zapewniać, będziemy mówić codziennie, jak bardzo ją kochamy. Jeżeli ona tego nie czuje, to nie jest miłość. I trzeba ją po prostu doświadczyć. Trzeba doświadczyć takiej miłości. Jeżeli ta osoba tego nie czuje, tylko słyszy, to nie jest miłość, to są puste słowa. Bez pokrycia i bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. I prawda ta odnosi się zarówno do relacji międzyludzkich, ale także do relacji pomiędzy ludźmi a Bogiem. Jeśli Bóg powiedziałby tylko, że nas kocha i nie szłoby za tym nic więcej, to byłoby to puste zapewnienie. Wiemy jednak, że Bóg oddał za nas swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i to jest największy dowód miłości, jaki mógł kiedykolwiek nam dać. Także i my musimy jednak pokazywać swoją miłość do Boga w odpowiedni sposób. Jeśli będziemy zapewniać Go w swoich słowach, modlitwach, że Go kochamy i że chcemy żyć z Nim w niebie, ale nie dokumentujemy tego całym swoim życiem, to jesteśmy oszustami i nie ma dla nas żadnej litości. Próbujemy wtedy przekonać sędziego, to tak jakbyśmy próbowali przekonać sędziego, którym jest Jezus Chrystus, żeby zmiłował się nad nami i żeby wpuścił nas do nieba. Na tym świecie są różni sędziowie. I oni, ci wszyscy sędziowie są ludźmi. I tak samo jak każdego z nas, takiego normalnego ludzkiego sędziego można oszukać. Możemy oszukać cały system sprawiedliwości i złożyć fałszywe zeznanie w sądzie. Możemy także na boisku piłkarskim, bo tam też jest sędzia, aktorstwo jakoś przewrócić się, udać, że zostaliśmy sfaulowani. A że chcemy po prostu osiągnąć przez to swój cel, korzyść dla siebie, dla naszej drużyny. Czasami to wychodzi. Ci sędziowie też są mylni. Ale Jezus Chrystus nie jest takim sędzią. On jest doskonałym sędzią. On jest sprawiedliwym sędzią i On zna każde szczegóły, każdą okoliczność danego czynu, danej sytuacji. I nie jesteśmy w stanie Go zmylić, nie jesteśmy w stanie Go oszukać, bo On wie dokładnie, co się wydarzyło i wie, jaki powinien być wyrok. I właśnie taki wyrok będzie miał miejsce. Ale może pomyślicie, co to ma wspólnego z dawaniem. Ma całkiem sporo do czynienia. Bo przeczytajmy końcówkę fragmentu, jaki był na samym początku tego kazania, w Ewangelii Łukasza 6,38. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czy ktoś z was piekł kiedyś ciasto? Zapewne wiele sióstr, może niektórzy bracia. I w większości przepisów, jak jest mowa o składnikach, jest napisane, jest takie sformułowanie, 2 szklanki mąki, 3 szklanki mąki i coś w tym stylu, jakaś ilość. Jeżeli weźmiemy taką szklankę i napełnimy ją mąką po brzegi, to można zmieścić jeszcze dużo więcej niż się wydaje. No, wydaje się pełna, ale jeżeli potrząśniemy tą szklanką, jeżeli uderzymy dękiem o stół, to ta mąka zejdzie w dół. Właśnie wtedy jest jeszcze więcej miejsca na to, żeby dołożyć i to niemało więcej mąki. Dopiero wtedy, jeżeli uzupełnimy ten brak, to będzie to pełna szklanka mąki. Tak samo jest na przykład z chipsami, jeżeli ktoś z was kupuje od czasu do czasu. Ja wiem, że przykład mąki nie do wszystkich przemawia, bo nie każdy ma do czynienia, ale chipsy może trochę częściej. Jeżeli kupujecie dla siebie, może dla kogoś z rodziny, dla dzieci, wnuków. I kiedy patrzymy na opakowanie chipsów, to ono jest takie ładne, okrągłe, duże, wydaje się wypełnione zawartością. Ale dopiero kiedy kupimy taką paczkę i otworzymy ją, okazuje się, że wcale tych chipsów nie jest tak wiele, jak się wydawało. tak właściwie jest tam więcej wolnego miejsca, przestrzeni, powietrza niż samych tych chipsów. Ja wiem, rozumiem, że jest to podyktowane ich kruchością, kwestią transportu, logistyką i tak dalej, żeby się nie popsuły, nie połamały. Ale patrząc na to z daleka, jeżeli nie wiemy o tym, że tam jest to powietrze, to możemy czuć się oszukani. Ja pamiętam pierwszą paczkę chipsów, którą chyba w życiu kupiłem, czułem się oszukany, bo taka duża, ale kiedy się otwiera, tam jest pewnie zaledwie 1/3 zawartości. I dokładnie o tym jest ten fragment z Ewangelii Łukasza. Jezus mówi, że mamy dawać obficie, mamy dawać hojnie. I miarą, którą odmierzymy komuś, ta miara ma być pełna, wytrzęsiona, zupełnie taka jak z tą łąką. Nie mamy dawać czegoś wybrakowanego. Nie dajemy małych prezentów w ogromnej paczce, ponieważ osoba, która go otrzymuje, będzie miała fałszywe wrażenie, że dajemy jej coś dużego i otwierając się po prostu rozczaruje. Więc chciałbym podsumować te cztery myśli, które dzisiaj zawarłem tutaj. Mamy dawać, ponieważ Bóg jest dawcą. On jest naszym wzorem, dał wszystko. Czyli druga już myśl, dał wszystko dla nas. Dał wszystko dla wszystkich, to jest ta trzecia myśl. I dał szczerze i dał hojnie, bo taki właśnie jest. On jest szczery, on jest hojnym Bogiem. I my mamy też tacy być. Mamy dawać wszystko, mamy dawać wszystkim. Mamy dawać, bo otrzymaliśmy i mamy dawać szczerze i hojnie. Może myślicie, że tacy nie jesteście. Może chcielibyście tacy być. A jeżeli jednak otrzymałeś wiele od Boga, to wołaj do Niego, dziękuj, że zmiłował się nad Tobą. Jeżeli potrzebujesz hojności Bożej, to także wołaj do Niego, bo Bóg chce słyszeć, że Go potrzebujesz. Jeżeli jesteś hojny i potrafisz dzielić się tym, co masz, to właśnie dziękuj Bogu za to. Jeżeli masz problem z hojnością, wiesz, że nie dajesz z siebie ani Bogu, ani innym tyle, ile zasługują od Ciebie, to także módl się do Boga Wszechmogącego, aby On Ciebie zmieniał i dawał Ci swoją hojność. Więc módlmy się, a Bóg z pewnością nam tej hojności udzieli. Amen.